W audycji Mąż Prawo, dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dzisiaj będziemy obchodzić Wigilię Święta, które dopiero jutro, a mianowicie Dnia Kobiet. Może nie będziemy go tak obchodzić, ale porozmawiamy o tematach trudnych związanych z kobietami. Takie trzy hasła przygotowałam. Dyskryminacja, molestowanie i mobbing. I wszystkie definicje tychże haseł, które właśnie wymieniłam, znajdziemy w kodeksie pracy. Czy to znaczy, że w stosunkach pracy kobiety mają taką trochę gorszą pozycję niż mężczyźni, chociaż nie powiedziałam wcale, że te trzy hasła odnoszą się tylko i wyłącznie do kobiet, bo zaraz mi tu panie powiedzą, że ale przecież nigdzie w kodeksie nie jest napisane, że definicja mobbingu czy też dyskryminacji dotyczy kobiet, a już molestowania nie wspomnę. No ale my dziś w tym kontekście porozmawiamy. Moimi państwa gośćmi są panie Beata Kalinowska i Marta Baczar z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i wspomniany kodeks pracy, bohater naszego dzisiejszego spotkania. Czy on w jakiś szczególny sposób traktuje kobiety? Czy my dalej mamy, jako że jesteśmy w gronie samych kobiet, czy my dalej mamy jeszcze jakieś przywileje wynikające z tego, no, że ta płeć jest, no nie powiem, że słabsza, bo coraz bardziej odchodzimy od tego, żeby tak to definiować jako słabszą tą płeć. No ale jednak role życiowe mamy określone trochę na, rzekłabym, trudniejsze.
Na pewno, jeżeli chodzi o te trzy zagadnienia, dyskryminacja, molestowanie i mobbing, no to na pewno kobiety nie są jakoś traktowane szczególnie. Czyli te wszystkie hasła dotyczą tak samo mężczyzn, jak i kobiet. Chociaż oczywiście przy dyskryminowaniu jednym z kryteriów, no może być płeć, ale to tak samo działa w stosunku do mężczyzn, tak, że mogą być dyskryminowani ze względu na płeć mężczyźni. Natomiast oczywiście regulacje kodeksowe w szczególny sposób chronią kobiety, ale związane jest to właśnie z ich jakąś taką trochę inną funkcją, funkcją, którą spełniają, jeżeli chodzi o rodzicielstwo, macierzyństwo. I tutaj już jest szereg przywilejów, które gwarantują spełnianie się im w tych rolach. Więc tu już nie mówimy o tych kwestiach dyskryminacja, molestowanie czy mobbing, ale mówimy o tym, że na przykład kobiety w ciąży są jednak pod szczególną ochroną kodeksu pracy, a zatem nie mogą pracować w porze nocnej, nie mogą pracować w godzinach nadliczbowych, nie mogą być bez własnej zgody delegowane poza stałe miejsce pracy. A oczywiście już potem rola matki też jest jakby dostrzegana przez ustawodawcę i też kobiety mają, jeżeli opiekują się dzieckiem w wieku do lat 4, a jeszcze na dodatek karmią, też szereg przywilejów. Czyli na przykład przerwę na karmienie piersią i jest szereg prac wzbronionych im, jeżeli chodzi o zdrowie.
Ja wrócę jednak do tych trzech haseł, które na początku wymieniłam i zacznę od tego na D, bo tak pierwsza literka alfabetu, dyskryminacja. Dużo się mówi i mówiło i dalej chyba jednak jest to problem nierozwiązany, jeżeli chodzi o wynagradzanie kobiet, że nie są w tej samej pozycji co mężczyźni na rynku pracy, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. I tutaj ogromne pole do popisu, no bo skoro jest ten zapis o dyskryminacji, to rozumiem, że można się na to powołać, mając inne wynagrodzenie niż mężczyzna wykonujący pracę podobną, bądź też otrzymując propozycję pracy na podobnym stanowisku.
Tylko, że to nie jest takie proste. To jest oczywiście jak najbardziej zasadne. Jeżeli kobieta uważa, że jest gorzej traktowana, jeżeli chodzi o samo wynagrodzenie niż mężczyzna i jest w stanie wykazać, że faktycznie warunki wynagradzania, warunki zatrudnienia są może nie identyczne, ale podobne, tak? Że jest taki sam wkład pracy w to, co robi. Jest taka sama, powiedzmy sobie,
odpowiedzialność.
Dokładnie. To ja, dlaczego nie, tak? Tylko tutaj, jeżeli wykaże, że wyłącznie różni się to wynagrodzenie z tego powodu, że jest kobietą, to oczywiście tak. Tylko tu jest o tyle łatwiej, że w sądzie my musimy wykazać, znaczy stwierdzić, że jesteśmy dyskryminowane, tak, ze względu na naszą płeć. Natomiast już kwestia udowodnienia, czyli ten ciężar dowodowy spoczywa na pracodawcy i pod tym względem, jeżeli chodzi o samo dyskryminowanie, to tu jest łatwiej niż w przypadku...
Że nie szukamy tych dowodów, tylko to pracodawca
oczywiście
musi...
Oczywiście trzeba wykazać, tak, czyli coś wskazać, no na pewno jakieś elementy.
Okoliczności.
Ale jak gdyby tu ciężar dowodowy został przeniesiony akurat na pracodawcę.
Więc... Ale my tak już z grubej rury, czyli z armaty pod tytułem sąd wymierzamy do tego pracodawcy. A może najpierw
Trzeba pracodawca?
By... Tak,
Na pewno tak, tylko najczęściej te sprawy kończą się jednak w sądzie, ponieważ no, pracodawca często utrzymuje, że no, tutaj dyskryminacji nie widzi, znajduje różne powody, żeby to wynagrodzenie jednak było różne i najczęściej się to kończy w sądzie, ale oczywiście pierwszym krokiem jak najbardziej to jest wystąpienie do pracodawcy z prośbą, żeby się nad tym pochylił, zastanowił, zwrócił na to uwagę.
Ale z czego to wynika, że kobiety mają propozycje właśnie takich zaniżonych zarobków, otrzymywania zaniżonego wynagrodzenia względem mężczyzn, że ich pozycja na rynku pracy jest słabsza, za dużo nas chce iść do pracy? Czy może jesteśmy...
Może to mentalność, może to gdzieś raczej, mamy jeszcze tak, w głowie.
Zakorzenione jakieś stereotypy. A poza tym pewnie też rola kobiety i kobiety postrzegane jako tej, która opiekuje się dzieckiem, czyli teoretycznie może być częściej na zwolnieniach, korzysta z pewnych przywilejów. Na pewno na jakiś czas jest w ogóle wyłączona, jeżeli już decyduje się na rodzicielstwo z pracy zawodowej. Oczywiście to jest jej wybór, ale teoretycznie korzystając z bardzo podstawowych uprawnień wypada aż na cały rok z rynku pracy. I być może to też przekłada się na to, że postrzegamy kobiety jako te, które są jednak mniej może takie no, dostępne dla pracodawcy.
Dyspozycyjne,
że mają naprawdę duży wachlarz korzystania z własnych uprawnień.
Czyli jednak wchodzimy w te stereotypy, że jeżeli do opieki nad dzieckiem, to już matka. Jeżeli na zwolnienie, to matka. Jeżeli ciężar wychowywania dziecka, to matka. Czyli pozostanie po godzinach pracy, no to raczej pewnie ta kobieta nie będzie na to się godziła, albo nie będzie miała możliwości. Żłobki, przedszkola do 17, więc po 17 to już dzieci trzeba odbierać i zapomnieć o pracy na drugą zmianę.
Ale my nie chcemy właśnie tych stereotypów.
Właśnie,
oczywiście
ale to też trzeba powiedzieć sobie jasno, że to się zmienia. Teraz mężczyźni korzystają chętnie z ojcowskich.
No nawet mają takie możliwości.
Oczywiście i z tego korzystają. Z urlopów wychowawczych. Często spotyka się sytuacje, że to mama w rodzinie zarabia więcej, dlatego mężczyzna decyduje się na przykład właśnie na skorzystanie z wychowawczego. Także to myślę, że to też się trochę zmienia i to idzie w tym dobrym kierunku. Ale może to jednak kobieta to ta cały
czas ta słaba
płeć.
Ten problem jest, że nie jesteśmy równi. Ani na rynku pracy, ani w zakresie wynagradzania.
Awansowania,
dokładnie. No, kierownicze stanowiska to też bardziej mężczyźni. Może też już tutaj troszkę pozmieniamy, bo kobiety też są odważniejsze w zakładaniu własnych firm, w byciu pracodawcą. A czy pracodawcą lepszym jest kobieta czy mężczyzna? Oj, nie będziemy tego rozstrzygać. W audycji Masz Prawo rozpoczęłyśmy temat różnych liter w kodeksie pracy. Ale tu na konkretnym przykładzie może porozmawiamy jeszcze o tej dyskryminacji, a mianowicie nasza słuchaczka. Mają państwo, pani i pan, zatrudnieni pani jako w charakterze kierownika, pan w charakterze stanowiska niekierowniczego. Taka sama stawka zasadnicza, taki sam dodatek funkcyjny. Pani zwracała uwagę swojemu pracodawcy, że jednak jej odpowiedzialność jako kierownika jest znacznie większa niż pana, który ma inną funkcję pełni w tym zakładzie pracy i usłyszała, że pracodawca ma prawo kształtowania swobodnie umowy o pracę. No i tak się zastanawiam, ma takie prawo tak swobodnie, to w sensie kierownikowi dać mniej z dużą odpowiedzialnością albo nawet tyle samo, co pracownikom z niższym, no nie wiem, czy stażem, ale z niższym stanowiskiem.
No, nie jest tak na pewno do końca, że pracodawca ma taką całkowitą swobodę z uwagi właśnie na zapisy kodeksowe. Jednak kodeks nakłada na pracodawcę obowiązek równego traktowania w zatrudnieniu, co nie oznacza oczywiście, że wszyscy mamy na tych samych stanowiskach zarabiać dokładnie tak samo, bo tu trzeba zwrócić uwagę, że często pracownicy myślą o tym, że jeżeli mają identyczne stanowisko, no to muszą zarabiać dokładnie tyle samo. Tak nie jest, ponieważ pracodawca może jednak różnicować wynagrodzenia. Ale już odnosząc się do tej sytuacji, o której mówimy, na pewno pracodawca powinien uwzględnić tę odpowiedzialność, inny zakres obowiązków, być może zastępstwa innych pracowników i na pewno osoba na takim stanowisku no bardziej, znaczy wymagającym czy większych kwalifikacji, czy dyspozycyjności powinna zarabiać więcej, no bo to już z takich nawet życiowych jakby względów no wydaje się zasadnym. Natomiast jeżeli sytuacja jest odwrotna, zwrotna i podwładny zarabia więcej, to wtedy wydaje się, że faktycznie no, jest to jakaś sytuacja niezdrowa. I wtedy ta płeć może być postrzegana jako to kryterium, na podstawie którego jest dyskryminowana właśnie ta kobieta. W związku z tym no, tu pracodawcy rola, żeby jakby tę sytuację nieco odwrócić no, i zastosować te kryteria bardziej obiektywne w takiej sytuacji, no bo nie wiemy, czym się kieruje pracodawca. Jeżeli chodzi tylko o płeć, że to jest kobieta i docenia bardziej mężczyznę, no to wydaje się to faktycznie takim nierównym
traktowaniem. Dobrze, a jak traktujemy tego typu sytuację, że w zakładzie pracy mamy większość kobiet, a zależy nam, żeby chociaż z jeden mężczyzna tam był, no dla zdrowego stosunku pracy, no. Lepiej jest, jak jest różnorodność płci, albo zależy nam, no nie wiem, w środowisku szkolnym, żeby oprócz pań nauczycielek było paru panów nauczycieli. I jak ich przytrzymać? No i jak zapewnić tutaj tę taką równowagę?
No ale to nie może być kryterium takim, że ponieważ my chcemy panów więcej, tak? Albo chociaż tego jednego, to my mu damy dwa razy więcej, żeby chociaż był, tak? No to właśnie nie, bo to już ewidentnie łamiemy przepisy obowiązujące w tym zakresie, bo my dajemy sygnał. Ten mężczyzna jest lepszy, bo jest mężczyzną, więc dajmy mu więcej, tak? Pieniędzy. I tutaj no z samego założenia to tak nie może być.
Czyli w ogóle zakładamy opaskę na oczy, czy to mężczyzna, czy kobieta nas nie interesuje. Patrzymy na kwalifikacje.
Tak, powinno być.
Sprawdzamy. No dobrze, to teraz rada dla naszej słuchaczki. Co ma robić? Była u pracodawcy. Pracodawca powiedział, że ma swobodę kształtowania. Rozumiem, że jakieś dokumenty u tego pracodawcy są, na podstawie których to wynagrodzenie wypłaca. No bo tak sobie z sufitu być nie może, prawda?
Jakiś regulamin wynagradzania, przepisy wewnętrzne, które określają tak zwane widełki, czyli od ilu do ilu pracownik w danej kategorii zaszeregowania może zarabiać i w tej... Jeżeli tutaj się mieści, no to jest w porządku, ale teraz jest właśnie jeszcze ta kwestia tej płci, no bo jeżeli pani jest w stanie wykazać, że ona, to niższe wynagrodzenie właśnie wynika z tego, że jest kobietą.
Takie samo.
Czy takie samo wynagrodzenie.
A stanowisko wyższe
i wydaje się z tego, co pani mówiła, że no i zaangażowanie i zakres obowiązków na pewno jest i inny i odpowiedzialność jest inna, większa. Wydaje się, że tutaj No,
do sądu odeślemy, tak?
Ale no to właśnie to, o czym mówiłam. No to tylko i wyłącznie sąd pracy może ocenić. I ten element właśnie tej płci, czy tutaj jest... Bo my składając pozew musimy się na coś powołać, tak? Na tą przesłankę dyskryminacji. My musimy ją wskazać. Jeżeli pani jeszcze z jakichś innych sytuacji może wskazać, że powiedzmy sobie tam gdzieś ten element jest, no to tylko i wyłącznie sąd pracy.
No tak, a ten sąd to tak nie tylko ja traktuję jako ostateczność, ale myślę, że wielu naszych słuchaczy również, bo przecież zależy nam na dobrej atmosferze w pracy, ale też przede wszystkim zależy nam na pracy. No więc jeżeli pójdziemy do sądu przeciwko własnemu pracodawcy, no to możemy się spodziewać tego, że pracodawca nie będzie nas lubił, nie będzie nas awansował, a jeszcze jak będzie musiał nam przyznać rację, to w ogóle...
No niby tak, ale z drugiej strony no też nie możemy jakby wycofywać się i tylko jakby tak asekuracyjnie znosić taką sytuację, bo w wielu przypadkach, wbrew pozorom, pójście do sądu i potem przywrócenie tej pozycji właściwej wcale nie kończy się jakimiś niesnaskami, a wręcz odwrotnie. Pracodawca jest trochę bardziej ostrożny. Już inaczej trochę traktuje oczywiście pewnie tę osobę, ale to już wynika z naszych pewnie takich no, czysto ludzkich zachowań. Tak? Ktoś przeciwko nam wniósł pozew, no to my jesteśmy trochę zdystansowani, ale często daje to tę szansę na jakiś obiektywizm większy.
A może warto też zwrócić pracodawcy uwagę, że proszę bardzo, ja tutaj przychodziłam już tyle razy, no mówiłam, właśnie, te tłumaczenia są, jeżeli nawet grzecznie nazwiemy, niewystarczające. Uważam, że nawet nie są przekonujące. No i jedyną rzeczą, którą mogę zrobić, to jest pójście do sądu pracy. I może taka rozmowa też jakoś wstrząśnie trochę tym pracodawcą, że jednak będzie musiał w tym sądzie się stawić i to on będzie musiał udowodnić, że do takiej sytuacji nie doszło, prawda?
No oczywiście. No na pewno rozmowa z pracodawcą zawsze no taka otwarta. No wydaje się,
ja nie mówię tu o szantażu, tylko tak, generalnie tak, o informacji zwykłej.
No, o informacji, no co zamierzamy zrobić, że nie zamierzamy na pewno poprzestać na akceptowaniu przez kolejne miesiące, lata takiej sytuacji.
Dobrze, to jeszcze proszę tak instrukcję obsługi pozwu i sądu i w ogóle. Co my tam piszemy i na co się powołujemy?
No przede wszystkim w takim pozwie zazwyczaj wnosimy odszkodowanie i musimy określić kwotę. Tą kwotę możemy sobie określić na podstawie utraconego wynagrodzenia, które powinniśmy mieć niejako przyznane, a nie mamy. Ewentualnie wyceniamy to, jakie szkody ponieśliśmy albo większe zaangażowanie w pracę, a przypłaciliśmy to jakimś zdrowiem. Tak? W związku z tym na pewno musimy podać kwotę odszkodowania. Natomiast w samym uzasadnieniu wskazać to, na jakiej podstawie uważamy, że jesteśmy dyskryminowane, kryterium należałoby wskazać, czyli w tej sytuacji płeć, no i opisać parę sytuacji, w czym to się przejawia. A oczywiście już w sądzie to pracodawca będzie musiał wykazać, że nie miał złych intencji, na przykład, jeżeli tak było, i że on absolutnie docenia tę osobę, albo no, musi podać to, żeby obalić nasze tutaj powództwo.
Też trzeba pamiętać o tym, że sąd w tych sprawach równego traktowania w zatrudnieniu może również zasądzić wynagrodzenie na przyszłość. Czyli jak gdyby
ustalić że jednak
to wynagrodzenie, prawda, na jakimś tam poziomie i ukształtować to wynagrodzenie właśnie w drodze tego...
Rozumiem, że nasze podwyższyć, a nie zmniejszyć temu
panu tak, tak. Tu chodzi tylko o osobę, która wnosi pozew, bo tu konsekwencji dla innych osób nie ma, ale to właśnie tak, że może ukształtować właśnie ten stosunek pracy w zakresie wynagrodzenia, bo czasami odszkodowanie, a czasami po prostu chcemy, żeby na konkretnym poziomie sąd ukształtował to nasze wynagrodzenie. Oczywiście
opierając się pewnie jakieś przepisy
wewnętrzne, bo to też ewentualnie opierając się na wynagrodzeniu, które ma osoba zajmująca to samo, czy podobne stanowisko i tak dalej. Więc tutaj te możliwości jak najbardziej są.
Te sprawy, które dotyczą dyskryminacji, pojawiają się często? Czy jest to zjawisko, które możemy powiedzieć marginalne w stosunku pracy?
No raczej to jest chyba nie za częsta sytuacja. Z uwagi na to, że jednak pracownicy obawiają się potem tych konsekwencji. Zresztą to jest jednak spotkanie z pracodawcą. To jest pewnie negowanie też tych argumentów, które podaje pracodawca. No jest to jakaś taka, no może nie otwarta jakaś walka, ale jednak no, konfrontacja, która pewnie i odbija się na takim życiu i zawodowym, ale też pewnie prywatnym, i to są trudne sytuacje. I do udowodnienia. To często są procesy, które się ciągną bardzo długo.
Panowie poczuli się chyba zdyskryminowani przeze mnie, bo postanowili zadawać pytania, które ich interesują, a nie dopuszczać mnie tutaj do rozwodzenia się na temat molestowania i dyskryminacji. Dobrze, proszę pana, zapytam o to, co pan potrzebuje wiedzieć, a potem przejdę jednak do tego mobbingu i molestowania, żeby je omówić. Pytanie pana, czy gdzieś w przepisach prawa jest zapisane, że dyrektor musi zarabiać w przedsiębiorstwie więcej niż pracownik fizyczny? Czy to wynika z jakichś regulacji kodeksowych?
Nie. Ogólnie nie. To znaczy nie ma takiego przepisu, który wprost wskazuje, że ktoś na stanowisku wyższym ma, znaczy kodeks pracy tego nie reguluje. Oczywiście regulacje wewnętrzne, typu regulamin wynagradzania, czy układ zbiorowy pracy.
Kto by chciał dyrektorem być w takiej sytuacji?
Więc z tego zazwyczaj, z takich regulacji wewnątrzzakładowych, ewentualnie z jakichś tabel zaszeregowania ogólnych, które odnoszą się do pewnych kategorii pracowników, no wynika jednak, że osoby zajmujące stanowisko w większej odpowiedzialności zarabia więcej. I to jest takie oczywiste. To się wydaje, że to jest normalne niż pracownik taki szeregowy. I potem te stopnie awansu, dróżka zawsze zazwyczaj się wiąże z podniesieniem wynagrodzenia. Chociaż nie zawsze, ale często tak jest.
Bądź ze zmianą stanowiska.
Bądź ze zmianą stanowiska i za tym idą właśnie zazwyczaj większe pieniądze, ale nie zawsze. No to tutaj...
Dobrze. I drugie pytanie naszego słuchacza, a mianowicie obciążanie pracownika za zniszczenia sprzętu, bądź powierzonego mienia, bądź też, no powierzonego mienia to może akurat niekoniecznie tutaj, bądź też o jakieś szkody wynikające ze źle wykonanej pracy. Czy pracodawca może obciążyć pracownika odpowiedzialnością i materialnie również za coś takiego? I czy może te odszkodowanie za to, może tak to nazwę, potrącić wynagrodzenia nawet pracownika o tym nie informując, w sensie nie przeprowadzając rozmowy, nie dogadując się, tak jak pan nam tutaj powiedział.
Czy pracodawca jak najbardziej może obciążyć pracownika szkodą, która powstała w jego imieniu, jeżeli wykaże, że ta szkoda powstała w związku z niewykonaniem czy niewłaściwym wykonaniem przez pracownika swoich obowiązków? Jak najbardziej jest to dopuszczalne, zgodne z obowiązującymi normami. Natomiast nie ma tu aż takiej swobody, że wyceni sobie tą szkodę i zaczyna potrącanie z wynagrodzenia pracownika, ponieważ potrącenie odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą pracownika. On musi się przede wszystkim zapoznać z wysokością wycenionej przez pracodawcę szkody, bo być może się z tym nie zgadza, prawda? Albo wykaże, że to nie z jego winy. I wtedy sprawa kończy się w sądzie. I dopiero jeżeli ewentualnie zgodzi się na wysokość szkody, którą tutaj mu wskazuje pracodawca, wtedy po wyrażeniu zgody na potrącenie konkretnej kwoty z wynagrodzenia pracodawca może wtedy taką kwotę potrącić.
Ale zawsze musi to się odbyć po jakiejś rozmowie między pracodawcą a pracownikiem.
Najczęściej w praktyce to jest po prostu tak zwana nota obciążeniowa. Pracodawca wystawia taką notę, określając, jaka to jest wysokość, z jakiego tytułu i przekazuje pracownikowi do wiadomości, a pracownik już wtedy się zastanawia, czy się zgadza, czy się nie zgadza, bo być może wcale nie było tak, jak tutaj pracodawca sugeruje. No i jeżeli się nie zgodzi, no to sprawa kończy się w sądzie, bo wtedy pracodawca może wystąpić na drogę sądową o zwrot tej właśnie szkody, która powstała w jego imieniu.
I warto jeszcze dodać, że jeżeli pracownik wyrządza szkodę w imieniu pracodawcy, no nieświadomie, nie z własnej winy, no to pracodawca może obciążyć go do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia.
No, to nie mało.
To nie mało, ale oczywiście, tak jak już koleżanka wspomniała, te potrącenia, nawet jak pracownik wie, że taka była kwota faktycznie poniesionej szkody, no to są te pewne granice, czyli minimalne wynagrodzenie musi być zapewnione, jeżeli już pracodawca nam potrąca. Pracownik może się sam zgodzić na wpłatę bądź spłatę w ratach tej szkody, to już oczywiście strony się dogadują. Natomiast jeżeli pracownik wyrządził z własnej winy świadomie szkodę w imieniu pracodawcy, no to pracodawca może dochodzić w pełnej wysokości naprawienia tej szkody.
Ale nie musi być zapisane w żadnych regulaminach. To wynika z kodeksu pracy. Czyli pracodawca nie musi tam tworzyć jeszcze dodatkowych dokumentów, żeby to pracownikowi przedstawiać, tylko po prostu z kodeksu pracy takie zapisy wynikają. I te obie te sytuacje, o których powiedziałam, tak? Czyli kiedy z pracy źle wykonanej wynika szkoda, czy też kiedy szkoda jest po prostu namacalna, tak? No to mam nadzieję, że już pan się nie czuje dyskryminowany przeze mnie i wróćmy do tych na M naszych definicji. Mobbing. Nauczyliśmy sobie się już radzić z mobbingiem. Tutaj już dość długo o tę definicję znamy, dość długo pojęciem się posługujemy i też było w pewnym czasie był taki trend, że trochę nadużywaliśmy. Co nam się nie podobało, to było mobbingiem, a teraz już chyba potrafimy odróżnić.
Tak, zdecydowanie już ta świadomość wśród pracowników jest większa. Zresztą nawet odnotowujemy mniej skarg dotyczących mobbingu. Już ta świadomość jest większa, zwłaszcza, że też na poradach prawnych uświadamiamy pracowników, że to nie jest jednorazowe zazwyczaj działanie pracodawcy, tylko no, musi to być jakiś taki splot jednak zdarzeń długotrwały, który przede wszystkim powoduje, o czym tutaj jeszcze raz powiemy, zaniżoną samoocenę. Czyli to, że pracownik uważa się już mniej przydatny wskutek pewnych tych działań prowadzonych przez pracodawcę do pracy, którą do tej pory wykonywał. Czyli przestaje wierzyć we własne siły, przestaje wierzyć w to, że w ogóle coś potrafi. Doświadczenie wydaje się absolutnie już znikome i ta samoocena jest bardzo istotna przy tej definicji. Ale zdecydowanie mniej tych skarg. Pracownicy wiedzą już, że mogą zawsze przyjść po poradę do nas i faktycznie tych porad jest dużo. Czy pracownicy potem idą z tym do sądu, to już jest w ogóle inna kwestia, ale wiedzą, że mogą. I interweniują u pracodawców.
I tutaj ta ścieżka u pracodawcy jest dość długa, prawda? Tak. Więc tutaj się może zadziać dobrze.
Ale przede wszystkim świadomość pracodawców jest większa, bo obserwujemy to większe zapotrzebowanie czy na szkolenia dotyczące mobbingu. Jednak pracodawcy dopytują, co mogą zrobić, jak tą taką politykę antymobbingową wprowadzić i faktycznie
i wprowadzają. Tak, zdecydowanie jest dużo firm, które już mają opracowaną politykę antymobbingową. mobbingową, więc pracownicy są zapoznani, co się dzieje, co mogą zrobić w takiej sytuacji, kiedy wystąpią te elementy mobbingu, czy oni czują, że są mobbingowani. Czy to pomaga? Trudno powiedzieć, no ale jakieś procedury są już w wielu, wielu, szczególnie w dużych firmach przyjmowane, ale też myślę, że pracownicy szafują trochę tym pojęciem
mobbingu. Jednak dalej, tak?
Często tak. Mylą. To jest gdzieś tak ostre słowa, albo prawda, no to jeżeli się nie podoba, to można się zwolnić, prawda? To
nieładne.
To nieładne, ale to też nie jest od razu molestowanie. Mobbing, prawda? Więc tutaj ta granica jest też taka. No ale myślę, że to już radzą sobie chyba z naszych obserwacji.
Coraz lepiej, tak, zdecydowanie. Przychodzą naprawdę osoby, które już czują się gorzej zdrowotnie. Czyli widać, że one są na takim właśnie załamaniu, na granicy i przychodzą wtedy po poradę. Natomiast jeżeli przychodzą do nas osoby, które wskazują, że pracodawca zleca dużo godzin nadliczbowych, ale dalej te osoby widzimy, że na pewno żadnego uszczerbku na zdrowiu nie ponoszą.
Silną psychiką mają gorzej.
Psychiką, tylko chcą powalczyć troszeczkę z pracodawcą. To nazywają często to zjawisko mobbingiem, a ono generalnie nie jest tym mobbingiem i wyprowadzamy z błędu. Także często właśnie te godziny nadliczbowe padają jako przejaw mobbingu, a godziny nadliczbowe jak najbardziej dopuszczalne przez prawo i pracodawca może oczekiwać, że będziemy w tych godzinach nadliczbowych pracować.
W audycji Masz Prawo rozmawiamy o sytuacjach kobiet w zasadzie, ale tak nam wyszło, że wcale nie kobiety są w kodeksie pracy uprzywilejowane, jeżeli chodzi o te pojęcia takie najbardziej nośne i mocne, a mianowicie dyskryminacja, mobbing i molestowanie, bo tutaj nie rozróżniamy płci. Od razu mówimy, nawet jeżeli chodzi o molestowanie, to też może być w obie strony, prawda?
Oczywiście i tak się zdarza też, jak najbardziej.
No dobrze, jeszcze dwa rodzaje molestowania mamy. Nie tak, że tylko zwykłe jedno molestowanie, ale dwa rodzaje. Jak z tym molestowaniem? Też musimy dowodzić, czy pracodawca dowiedzie, że nas ktoś nie molestował w jego zakładzie pracy, bądź też on? Czy to się w ogóle tylko do pracodawcy odnosi?
Nie, molestowanie to jest definicją kodeksową, niepożądane zachowanie, celem, skutkiem którego jest naruszenie godności osobistej,
mruganie podczas zebrania to nie, tak? Mruganie można.
To różnie można odbierać, ale to jest jakaś upokarzająca, uwłaczająca sytuacja, atmosfera i tu pracownik czuje się, powiedzmy, z tego powodu gorzej. Jest to dyskryminacja. W związku z tym tutaj pracownik wykazuje, że był molestowany, a pracodawca ma wykazać, że tak nie było. To jest o tyle dobre, że znowu wrócę tutaj do tego mobbingu. Mobbing to jest takie zjawisko rozłożone w czasie. Prawda? Czy to trwa sześć miesięcy, czy to krócej, dłużej, to oczywiście jest różne. Często mówiłyśmy o tym, że to każdy inaczej z nas reaguje. Natomiast molestowanie to może być zjawisko jednorazowe. Zostajemy poniżeni na przykład wśród grupy współpracowników. Zostaje naruszone nasze dobre imię, tak? Jakaś powstaje
taka... Ktoś krzyczy, wyzywa?
Tak jest. I takie sytuacje są. I tu już mamy do czynienia z tym molestowaniem, z tym zjawiskiem i możemy wystąpić do sądu również o odszkodowanie. Wskazując na taką sytuację, pracodawca ma z kolei udowodnić, że do tego zjawiska nie doszło.
Tutaj musimy ponieść jakieś konsekwencje z tytułu uszczerbku na zdrowiu, bądź też na zaniżonej samoocenie. Czy tutaj po prostu zostaliśmy upokorzeni? I to jest nasze subiektywne odczucie.
Tak. I to jest może być to w ogóle jednorazowe działanie, które się już więcej nigdy nie powtórzy i nie musimy wykazywać uszczerbku na zdrowiu. Właśnie to jest często mylone, to działanie właśnie z mobbingiem. Czyli na przykład przełożony krzyczy na nas, zwraca nam uwagę, ale w sposób taki, który nas poniża, tak? To jest nieadekwatne, stosuje te środki nieadekwatne do sytuacji.
Pozwala sobie na epitety, prawda?
Zbyt dużo, tak? I to jest właśnie molestowanie. Oczywiście o molestowaniu nie mówimy tylko na tle seksualnym, bo to jest co innego molestowanie seksualne. Ale właśnie te jednorazowe takie akty, które mają na celu poniżenie naszej godności, naruszenie naszych dóbr osobistych, to jest właśnie molestowanie.
No a co to jest w takim razie to molestowanie seksualne? Jak to jest zupełnie co innego?
To jest podobne, to również poniżenie pracownika, tylko tylko na tle seksualnym. To są uwagi, które mają też naruszyć nasze niewybredne dobra osobiste. My sobie nie życzymy jakichś uwag, a jednak jesteśmy na nie narażani. To oczywiście mogą być też gesty. To może być, nie wiem, jakiś ruch ciałem w stosunku do nas, tak? No i wtedy oczywiście kojarzące się jednoznacznie.
Mruganiu i gwizdaniu, tak? Bo
to... Na przykład. I my sobie tego możemy nie życzyć, to narusza naszą godność. My nie chcemy tego tolerować i wtedy z tym walczymy. Ale to dotyczy oczywiście tak samo mężczyzn, jak i kobiet, bo to działa w dwie strony.
Bo to jest niepożądane. To na to trzeba zwrócić uwagę, że my musimy kategorycznie powiedzieć, nam to nie pasuje, stop. Prawda?
Tak,
bo jeżeli my to akceptujemy, my się śmiejemy, czyli to nie jest niepożądane. My akceptujemy taką sytuację, takie docinki, prawda, jakieś uwagi i tak dalej. No i wtedy też już trudno mówić o tym zjawisku dyskryminacji. Tak.
I molestowania. Czy to jest obiektywnie mierzalne? W sensie, że takie zachowania to są już molestowaniem, a takie zachowania to jeszcze nie. Czy to zależy generalnie od stosunków panujących w pracy, czy od osoby, czy od kogo?
Myślę, że to jest jednak od osoby. Dużo
jaką
zależy,
granicę stawię?
Właśnie, no może ktoś akceptować do pewnej granicy zachowania kolegi czy koleżanki, a ktoś może zupełnie już nawet najdrobniejszy żart na temat płci chociażby absolutnie eliminować, więc myślę, że to jednak zależy od nas samych. Po prostu.
I takie stosunki w pracy należy kodeksowo regulować, w sensie, że są granice, nie ma możliwości takiego działania, jest to nieakceptowalne, czy to po prostu z norm społecznych wynika?
No oczywiście, wydaje się, że to powinno być wynikać z jakichś zasad współżycia takiego społecznego, czyli sami sobie decydujemy, na co pozwalamy sobie, na co nie. Oczywiście
w jednych firmach są stosunki bardzo formalne, w innych bardziej koleżeńskie i tutaj granice są zupełnie inne.
Tak, bo to też zależy od branży, od charakteru pracy.
Od ludzi, od pewnego środowiska, tak, jakiejś grupy. To też jest to.
No dobrze, żeby tak jakoś optymistycznie zakończyć i jutro będziemy dyskryminowały panów, bo będziemy przyjmowały kwiaty,
jak najbardziej.
Życzenia oraz też prezenty pożądane. Mile są,
widziane.
Prawda? Tak. I taką formę dyskryminacji myślę, że jesteśmy w stanie zaakceptować. A jeśli mają państwo jakieś problemy w ogóle w pracy, no to odsyłamy do Państwowej Inspekcji Pracy. Panie Beata Kalinowska i Marta Baczar były dziś moimi gośćmi. Audycja Masz Prawo za tydzień. Postaramy się porozmawiać o ochronie danych osobowych. Do usłyszenia, mówi Dorota Niebrzydowska.